After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War.
A mniej więcej tak to właśnie wygląda w Metal Gear Solid 3 Snake Eater.
Dziękujemy, to wszystko w dzisiejszym... A nie, czekaj.
Okej, to witamy w czwartym, tak, odcinku?
Już w czwartym.
W czwartym odcinku Spoiler Alert Podcast. Dziś miał być z nami jeszcze Odin, ale no ma awarię internetową, także jest z nami dzisiaj Bizon i...
Blady.
No właśnie.
Czyli wielcy fani Metal Geara, którzy są krytyczni, o dziwo.
No bo to chyba o to chodzi, jak jesteś fanem, że potrafisz spojrzeć też na coś od tej strony drugiej, nie? No, nie można patrzeć tylko, że fajny Kojima geniusz super ekstra gierki robi, nie?
Znaczy ja bardzo długo powtarzałem Kojima geniusz, ale teraz nie pozwij mi o naruszenie praw autorskich. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o Snake Eater, pomyślałem, że to będzie naprawdę fajna gra.
Oj tak.
I powiem ci, że chyba nigdy... Przedtem ani potem nie byłem aż tak nakręcony na grę, jak po pierwszym trailerze Snake Eater, który był dodany do PlayStation Magazine. Ten filmik, kiedy wiesz, ten Snake był jeszcze taki zupełnie inny, miał twarz i była tam ta informacja, że this is the one true snake, coś takiego.
Mm-hmm. The snake is only...
There is only one snake, tak. I tam pokazywali, jak on strzela spod wody i przebija przez drewno i wykańcza tych ludzi na przystani. Jak wisi na tych drzewach, jak on się wkleja w otoczenie, jak on przestrzeliwuje ludziom aorty i ta krew tak ścika fontanną. Ja po prostu byłem tak zachwycony tym, co widziałem. Byłem tak niesamowicie nakręcony.
Podniecony wręcz.
Ale to nieustannie, wiesz, więc także... I później odkryłem te wszystkie wywiady z Kojimą, który mówił po prostu o tej otwartej dżungli, gdzie my będziemy mieli swoją chatkę, o tym, jak my będziemy tych wykańczyć strażników, ich ciała będą pozostawały tam, gdzie ich schowaliśmy. I po prostu ilość obietnic, które on przedstawił, i po prostu w ty to wierzyłeś, po dwójce, gdzie on zrealizował naprawdę wspaniałą, ogromną wizję, zarówno pod względem gameplayu, jak i scenariusza, ja w to wierzyłem.
Mhm, tym bardziej, że trailery to pokazywały.
Pokazywały to i naprawdę nie miałeś podstaw, żeby sądzić, że będzie inaczej. I teraz zacytuję twój artykuł, dlaczego Kojima, przecinek, wykrzyknik, myślnik. Dlaczego nas tak okłamywałeś? Wykrzyknik, znak zapytania, wykrzyknik.
Tak, właśnie przy okazji, jeżeli ktoś, jeżeli kogoś to ciekawi, to do tego wpisu z spoiler alertem dodamy jeszcze właśnie link do mojego artykułu, w którym się wyżalam o tym właśnie, jaki miał być Snake Eater, a jaki jest. Także jeszcze taka mała reklama.
Bo jakby to, co mnie najbardziej nakręciło na tą część, to był ten element survivalu, to przetrwanie w lesie, ta scena, kiedy Snake wcina surową rybę. Jak widziałeś te pułapki i jak obiecywano ci łuk, którym będziesz polował.
Tak. My mieliśmy zastawiać pułapki na strażników przede wszystkim.
Tymczasem, no, jak zaraz dojdziemy do tego analizując grę, takie akcje się w ogóle nie pojawiają w grze. Jedyną pułapką, jaką możemy założyć, jest pułapka na myszy. Z tego co wiem, nie jest zbyt skuteczna na człowieka, chyba że zainstalujemy ją przy jego łóżku, kiedy wstaje rano i szuka kapci. No to...
Wtedy można nie, by... ale tutaj...
Wyobraź sobie tak zostawić w tym, w bazie strażników koło łóżka takie pułapki, oni później chodzą po bazie, ach, mam taki zły humor, nie mogę patrolować, a moja stopa,
Okej, dobra, ale teraz na serio. Tutaj Kojima Productions zrobiło ciekawy trik, bo oni nam pokazali pierwsze trailery te gameplayowe, pokazali nam jak to będzie wyglądać, później wyszły wywiady, dowiedzieliśmy się, że będziemy mieć otwartą dżunglę i tego typu sprawy. No i rzeczywiście na tych trailerach pierwszych tak to wyglądało. Później, co ciekawe...
Szybko. Nawet nie wiedzieliśmy, w jakich latach się będzie działa ta gra. Byli ludzie, którzy uważali, że to nadal będzie Solid Snake.
Tak, tak, tak. Dopiero później tam powychodziły te informacje. Ale co ciekawe, Kojima Productions zaczęło później wypuszczać trailery, gdzie już nie pokazywali gameplayu w ogóle. Zaczęli pokazywać tylko cutscenki. Widzieliśmy, że grafika się poprawiła.
O tak.
Widzieliśmy, że naprawdę no będzie ta filmowa jakość po raz kolejny, może nawet będzie jeszcze lepiej niż zwykle, ale przestaliśmy widywać gameplay, bo no niby już wszystko o nim wiedzieliśmy.
Tym i teraz czasem. Nie wiem.
No, ale teraz popatrz, jak ja patrzę na te pierwsze trailery, widzę na nich lokacje ze Snake Eatera.
No tak, przewijają się tak, w innym teraz... odmianie na przykład, ale są te podstawy tych lokacji, nie?
I teraz myślę, czy to było tak, że Kojima Productions zrobiło rzeczywiście początkowo grę taką survivalową i później zaczęło ją jakby dump down po to, żeby była no ładna i w ogóle grywalna, czy też oni od początku robili grę opartą na paru tam poziomach na tej dżungli, która była liniowa, a wmawiali nam tylko, że to będzie coś niesamowitego.
Ja myślę, że oni stworzyli te lokacje na potrzeby tylko filmików, żeby pokazać jeden konkretny moment, a później po prostu z lenistwa, no i praktycznie po prostu je jakoś wpletli do gry. Ja nie myślę tak, że dostaliśmy inną grę, tylko że ta pierwsza gra w ogóle nie istniała i była tylko w obietnicach Kojimy, wiesz.
No właśnie, też nad tym się zastanawiałem, pisząc tamten artykuł i dzisiaj jak na to patrzę, to wydaje mi się, że...
Kiedy na przykład zobaczysz tą scenę, kiedy on ubija strażników wisząc na drzewie, nie? To nie jest fragment z gry. W grze nie możesz zrobić takiego numeru, bo gameplay w ogóle zakłada, że strażnicy mają o wiele lepszy wzrok. Także ta scena była ustawiona sztucznie tylko po to, żeby pokazać coś, co jest cool, nas nakręcić, że będzie super, a później w grze już nie możesz tego zrobić.
Ale widzisz, sam trik ze zwisaniem z drzewa i strzelaniem jest zupełnie nieprzydatny w grze. Lepiej stać na tej gałęzi na górze i strzelać.
Ale w ogóle nie ma sensu wchodzić na drzewo, chyba że tam masz, nie wiem, grasz na very easy czy coś, nie wiem.
Także... Okej. Okay. No, ale teraz pomyślmy jeszcze, tak, też to napisałem w tym artykule. Popatrzmy, jak wyglądają gry na PlayStation 2, które są tymi sandboxami. Są po prostu brzydkie.
A Snake Eater jest chyba najładniejszą grą. Ja się nawet będę kłócił, że jest najładniejszą grą.
Biorąc pod uwagę to, jak ta gra wygląda, specjalnie już przed tym nagrywaniem ja i ty odświeżyliśmy sobie Snake Eatera i ja muszę przyznać, że modele postaci są prześwietne na pewno.
A co jest bardzo ciekawe, że one są animowane, że są części ubrań, to nie są tylko tekstury chamsko naklejone na model postaci, tylko zawsze, prawie każda postać ma jakiś element, który się płynnie porusza, czy to jest, nie wiem, gumowa rurka od maski gazowej, czy to jest, nie wiem, beret materiałowy. Ty widzisz, że to jest wszystko żywe, to jest płynne, naprawdę modele postaci są niesamowite.
I dzisiaj, nawet w dzisiejszych czasach na next genach zdarzają się wiele gorsze modele postaci. Nawet
Mass Effect.
Ale wydaje mi się, że nawet w Mass Effectie nie jest to aż tak dobrze zrobione i ta mimika przede wszystkim postaci nie jest tak dobra.
Dlaczego właśnie cała filmowość tej gry...
Ona by zniknęła, gdyby to była sandbox.
Bo też część charakteru tej gry dodaje to, że pokazówki są na silniku gry. To nie są wcześniej stworzone modele CGI, tylko wierzysz, że to jest po prostu, kamera nagle przypłynęła do naszego bohatera i on odgrywa scenkę. Oczywiście tak nie jest per se, ale mamy takie wrażenie, że nie są oderwane od gameplayu, więc gdyby ten gameplay był wyjątkowo brzydki, a później te pokazówki takie ładne, no to byłby kontrast.
Nie, bez sensu to by było. I tutaj właśnie zastanawiamy się, czy lepiej by było, gdyby Snake Eater był wiele brzydszy, ale miałby lepszy gameplay, czy gdyby pozostał taki, jaki jest.
Widzisz, ja bym wolał, żeby jeżeli już zaczęli wycinać te elementy survivalu, to żeby je wycięli całkiem, żeby nie było tego głupiego plecaka, tego głupiego camo i żeby po prostu zrobili z tego korytarzowy shooter, tak jak było, znaczy korytarzowy sneaking shooter, tak jak było to Metal Gear Solid 2, bo naprawdę, jeżeli ja mogę mieć przy sobie 40 karabinów, to mi nie robi jakiegoś wrażenia realizmu to, że mogę mieć naraz przy sobie 8 broni, tak jak w dwójce przecież mogliśmy ile tam mieć tych karabinów, mieliśmy...
Dużo. Mieliśmy kałacha,
mieliśmy je połączone w grupy i light. To jest japońska gra konsolowa i po prostu mogliśmy to kupić. A to, że teraz oni mówią realizm... Nie, ja naprawdę nie kupuję tego. Całe survival, wszystko ten... bo teraz jakie mamy te elementy survivalowe? Mamy leczenie się, które jest kompletnie bez sensu, bo operacje, czyli tam wyciąganie kul, zaszywanie ran, dezynfekowanie, możemy przeprowadzać w dowolnej kolejności.
Tak, możemy najpierw na przykład założyć bandaż, później odkazić, a na sam koniec wyciągnąć kulę i będzie git.
Dokładnie, to jest tylko głupi, wiesz, strata czasu. Tak samo kamuflaż. On nie ma nic wspólnego z kamuflażem, bo trochę się na tym znam. I człowiek się ukrywa wtedy, kiedy się nie porusza. Ruch w lesie jest tak doskonale widoczny, że... Okej, szybki taki ciekawostek. W tym weekend majowy byłem w Bornym Sulinowie w jednym z największych zlotów ASG w Polsce, gdzie podczas tej majówki udało mi się ukryć w lesie ze swoją super kamperką, z której nic nie mogłem trafić, mając na sobie pustynny mundur. Ukryłem się w lesie. Czemu? Bo pozostawałem w bezruchu, bo dobrałem tło. I na tym polega kamuflaż. Nie będziesz niewidoczny, jeżeli będziesz szedł pomału, ubrany w odpowiedni kolor. To jak Snake się momentalnie przebiera, jak on momentalnie zmienia tą twarz no, farbę na twarzy, to jest bez sensu po prostu.
Nie, ale ja myślę, że to jest fajny element gameplayu. Mi akurat do dzisiaj te kamuflaże Snake'i też się podobają.
Ale widzisz, to jest fajne, że na pokazówce on później ma, ale czemu nie mogłoby być tak, że jest jeden do lasu, jeden czarny, jeden do... Mhm. To by wystarczyło, naprawdę.
Tak. Bo to jest, no... To, w jaki sposób to zostało zaimplementowane w grę, troszkę jednak nas gryzie, ale sam pomysł z tym, żeby Snake w końcu się kamuflował, tym bardziej, że porusza się no głównie po terenach takich właśnie zalesionych, no to myślę, że jest świetny pomysł i fajnie wykonany nawet, no... Inaczej bym to sobie wyobrażał, ale też z drugiej strony, co, mielibyśmy oglądać Snake'a, który się przebiera z kamuflażu troszkę lekko zielonego do takiego mniej zielonego.
Znaczy, ja bym to po prostu widział tak, że na pokazówce, że w lesie jest scena zielono, wchodzi do budynku, dźwięk suwaka i już wychodzi przebrany, w sensie skodziwo.
Ale to też jest głupie, że on nosi całą jakby szafę ze sobą, to mój brat strasznie z tego się śmiał, no ale... Dobra, to jest japońska gra, wybaczamy. Akurat te kamuflaże dla mnie są wiele bardziej sensowne niż to, w jaki sposób Snake się leczy w tej grze.
No to jest po prostu parodia. A w ogóle system ekwipunku to po prostu wymaga oddzielnego podcastu, żebym ja mógł w pełni go skrytykować. Ale w skrócie, możemy mieć naraz przy sobie 8 przedmiotów. I dla gry nie ma znaczenia, czy to jest wyrzutnia rakiet.
Znaczy 8 podręcznych przedmiotów.
Znaczy nie, no właśnie, w ogóle możemy mieć ich X, tak? Nieskończoną ilość. Ale mieć do wyboru w czasie gry możemy mieć 8. I teraz wybieramy sobie te 8 w swoim Survival Viewer, wielce powolnie działającym menu, gdzie wybieramy, który obiekt uznajemy za ważny. Jest jednak pewien problem. Jak już wspomniałem, każdy obiekt się liczy jako no jedna kratka. I właśnie masz ten wybór, wiesz, taki typowy dla żołnierza. Czy wezmę ze sobą nóż, czy wyrzutnię rakiet? I w ogóle ta głupota. I jeszcze mamy coś takiego, że rzekomo ona ci liczy, jaka duża jest waga twojego sprzętu.
Tak, tak, tak.
I im cięższy sprzęt nosimy, tym szybciej spada nasza stamina. Tak. Przepraszam. Czy to naprawdę było potrzebne, skoro...
Skoro on tak czy tak nosi gdzieś te rzeczy, tylko nie przy pasku.
Tak, i nie widać po nim, że on ma na sobie rakietnicę, bo jeżeli byłoby tak, że na przykład mamy naraz na plecach jeden karabin, naraz przy sobie jeden pistolet, to bym to jeszcze rozumiał, że to byłoby fajne.
Ale to by było świetne na przykład.
To byłoby fajne, że wybierasz sobie ten jeden i z nim biegasz
tak,
jak
sobie,
Sam Fisher.
Powiedzmy sobie, że on ma właśnie swojego Colta z Hush Puppy i na przykład granaty i do tego może nosić tylko dwie bronie dodatkowe, które mu gdzieś tam widać, bo ma je na plecach czy gdzieś, tak jak w Mass Effect'cie drugim, nie? Mhm.
Ale to już no. Nawet Kojima chciał w pewnym momencie przy Metal Gear Solid 2 zrobić tak, że na Snake'u będą widoczne sprzęty, a jak zaczął dodawać wyrzutnie rakiet i KM-y, no to stwierdził, że już za dużo by było i się z tego wycofał.
To jest, tak, to jest nawet, jeżeli ktoś ma dokument of MGS 2, to tam jest taki filmik, gdzie pokazany jest Snake po prostu taki obłożony całymi tymi wyrzutniami rakiet i karabinami, tak. Całkiem śmieszne.
Także ja bym w trójce chciał nawet mieć możliwość, okej, okay, obwierzmy Snake'a jak chorego człeka, ale niech on później chodzi taki, wiesz, powolny, nie może się turlać. I masz wtedy, wiesz, ten element taktyczny. Czy jestem sneaky dicky, turlam się, skaczę i przyturluję jeszcze więcej, bo mam pistolet tylko. Czy obwieszę się kupą szpeju, ale muszę się bardziej, wiesz, ostrożnie poruszać, bo jestem głośny itp. itd.
No to podobno mieli wprowadzić teraz do Peace Walkera, że tak niby będzie.
Peace Water.
No. Okej, okay. Jeszcze jedna sprawa jest to, że Kojima to reklamował, że no mamy te uszkodzenia i rzeczywiście one oddziałują tam na to, że wydaje mi się, że jak mamy złamaną rękę, to nam bardziej się ona chwieje przy celowaniu czy coś takiego.
Nie sądzę, ale... bo dochodzi do...
Ale...
No. No właśnie, ty pewnie chcesz powiedzieć o kuriozalnej sytuacji ranach głowy, tak?
Nie, ja mówię o kuriozalnej sytuacji, spadasz z drzewa, łamiesz sobie obydwie nogi i dalej biegasz.
A no, widzisz, Snake jest twardy, tak? Moje kości! Mam... Nie, bo wiesz, oni mu wstrzyknęli Macro Machines, takie duże, takie pajączki i one mu to wszystko...
Jeszcze wtedy Micro Machines nie
no,
było.
No nie było, więc oni mu nie wstrzyknęli, tylko zaszyli mu takie robaki i one... Dobra, anyway, odchodzimy. Fakt jest taki, że ten Survival Viewer jest dziwny, bo nawet przy leczeniu możemy mieć ranę, możemy dostać strzałą z kuszy w głowę i biegać z tą później... strzałą wbitą w głowę i to nie przeszkadza, nie robi. Snake po prostu jest twardy.
Ja też myślę, czy już przy Snake Eaterze nie sprawdziłby się lepiej system. Nawet ten, no, ja wiem, że my go nie lubimy, ten system regeneracji energii i taki... To jest głupie.
No.
Ale teraz patrz, ja przechodząc teraz Snake Eatera na potrzeby tego podcastu, włączyłem go na poziomie hard.
A.
I co się okazało? Zaczęła się strzelanina w lokacji, bo niestety przez debilną kamerę zostałem zauważony. I przez chyba minutę strażnicy strzelali do mnie, podbiegali, ciachali mnie nożem i nie mogli mnie zabić. Czułem się taki jakby oszukany, wiesz, że po tych wszystkich Splinter Cellach, po, nie wiem, nawet ostatnio Quantum of Solace, grze, po tych wszystkich grach, gdzie dostaję parę strzałów i muszę się chować, nawet ścierać ten dżem z twarzy, nagle w Snake Eaterze, tej wielkiej grze realistycznej, kamuflaż, leczenie sobie ran, oni strzelają do mnie minutę i Snake tylko stoi. I nic.
I nic. Także, nie, musimy już chyba, wiesz co, bo jak będziemy tylko tak przywoływać te kolejne przykłady, łatwiej nam będzie przechodzić grę teraz, mówiąc, i od razu ostrzegamy słuchaczy, będzie długo, tak?
Oj, będzie długo.
Jeżeli o Modern Warfare z Odina mówiliśmy 2 godziny, to będzie ciekawie teraz.
Okej, okay, będzie fajnie.
Okej.
Okay. Okej, okay, więc przechodzimy do fabuły. Bom, 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 bom. No to od początku. After the end of World War II, the world split into East and West.
This marked the beginning of the era.
Cold War.
I w ogóle sprawdzamy, jak debilne jest to wprowadzenie, w którym mamy podrząd słowa Cold War.
Ale ja powiem ci, że teraz jak przechodziłem z Snake Eatera, to moja mama siedziała w pokoju, układała pasjansa sobie na laptopie i było mi głupio, że ona musi słuchać tego warczenia hejtera. Naprawdę, to jest już wręcz niedorzeczne, jak on to warczy. Cold War.
On był bardzo krytykowany za to, co zrobił z tym twoim głosem. Bo teraz, przypomnijmy, hejter od zawsze był Snake'iem, ale za każdym razem jego Snake był inny. W jedynce PSX-owej był bardzo naturalny. W Metal Gear Solid 2 to był taki... On wpadał w Liquida czasem. To było takie... In the battle, you sometimes need to... Blah, 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 blah.
Nie, świetny był on w dwójce też.
Był bardzo, on był doskonały w dwójce jako ten mentor.
No bo on już harczał tam, ale harczał w taki sposób, wiesz, zmęczonego, troszkę starszego człowieka. A to, co robi Snake Eaterze, ze Snake'iem, który jest, ale on jest w podobnym wieku chyba niż, znaczy w podobnym wieku do tego Snake'a z dwójki, do Solid Snake'a.
No, znaczy z nimi to odpowiedzi, bo to klony, nie?
No tak, ale dobra, to co on robi z Big Bossem, znaczy z Naked Snake'iem, przepraszam, w trójce, to jest, nie wiem, jakieś takie wymuszanie, no to jak on dochodzi do tego tak jakby już się dusił, jakby mu brakowało oddechu. Ja dziwię się, że Chris Zimmerman pozwoliła mu na coś takiego, że aż tak.
No ale przecież nawet są takie błędy, na przykład myśmy chyba do niemożliwości się śmiali z tego, jak on mówi Soldier.
Soldier, tak. What about, tell me how to be like a soldier, you're the soldier. To Soldier tak naprawdę, no ja się duszę przy tym, nie wiem jak on to zrobił i słuchając, to jest ten problem mój ze Snake Eaterem. Ja się czasem wstydzę, jak ktoś siedzi koło mnie i musi słuchać tego hejtera, bo w jedynce jest super, w dwójce jest też fajny, a w trójce to jest po prostu już jakiś, nie wiem, jakby karykaturował sam siebie.
Dokładnie, to jest parodia, bardzo fajnie to jest, on parodiuje samego siebie, to jest wariacja na temat hejtera. Mhm. Okej, okay, więc mamy wprowadzenie, w którym dowiadujemy się, że była zimna wojna, proszę ja ciebie. I sytuacja, wiemy, między narodami była napięta. I mamy tutaj teorię spiskową, w której dowiadujemy się, że prawdziwym powodem wycofania się jakby Rosjan z tego konfliktu na Kubie, kiedy to mieli broń wycelowaną w USA, nie było tylko to, że Stany Zjednoczone wycofały jakieś tam z Turcji, tak, swoje działa.
No,
nic tam
one i tak, no,
dowiadujemy się, że został przekazany w ręce Rosjan wielce znamienity naukowiec.
Rakietowy naukowiec.
Rakietowy, odrzutowy wręcz naukowiec, zwany Sokolowem.
Nikolaj Sokolow.
Tak, który ma fajny płaszcz, ale o to za chwilę.
Sokolow jest takim, no, tajną bronią Rosjan, bo wymyślił sobie coś, co później będzie znane przez wszystkie i inne gry jako Metal Gear
Campaign.
Tak.
Mimo, że no, jest w tytule, to nadal Metal Gear Campaign. Dlatego zadaniem Snake'a podczas Virtuous Mission,
na którą go wysyłają,
wysyła go Major Tom. Zadaniem Snake'a jest odbić tego naukowca, ponieważ łapy na nim położył jakiś psotliwy oddział. Nie, wróć, to za chwilę będzie, tak? Jeszcze wtedy on wysyłając nie wie, że jest w rękach GRU. Nie, okej. Okay. Także...
Więc wysyłają go tylko dlatego, że Sokolow został jakby, no, przez to, że Amerykanie wycofali swoje rakiety, Rosjanie wycofali swoje. Sokolow musiał przejść, no, z tej jakby amerykańskiej strony, musiał przejść na tą rosyjską. No i teraz jest ten moment, kiedy on jest jakby w azylu w Solinojarsk i jest ten moment, że można go jednak teraz odbić, nie? Mhm. Jest ta szansa i jeżeli on by był już gdzieś tam w jakichś laboratoriach, to ta misja by się na pewno nie powiodła, ale że jest gdzieś tam w lesie, na razie oni go przetrzymują, to dlatego jednak decydują się na tą akcję i wysyłają tam
Snake'a. Tak, teraz Snake jest wprowadzony na pole walki poprzez skok halo, czyli wysoki...
Pierwszy w historii skok halo.
This one for the history books, w którym to Snake'u...
World's best halo jump.
World's best halo jump. W ogóle tutaj chcę tylko powiedzieć, że Major Tom, czy Zero, jest jedną z bardziej lubianych przeze mnie postaci w grze, choćby dlatego, że nie jest w żaden sposób udziwniony czy przerysowany.
Ale wiesz co, ja go uwielbiałem. Uwielbiam go nadal w Snake Eaterze, ale to, co później wyszło z MGS4...
A to będziemy mówić, chłopcze, mój piękny, chłopcze, mój zdrowy.
Straszne, to oni... Taka wspaniała postać, prosta, niczego nie wymagająca, tak po prostu był tam
no,
i nagle...
Nie, tyle, no. Był nie, czas, oni... będzie fajny, no.
Okej, okay, dobra, mówimy o Snake Eaterze, Major Tom...
Skakuje. I ma flashback, w którym dowiaduje się, że Virtuous Mission to misja, w której oddział Fox się ma szansę wykazać. Snake jest wrzucony bez broni palnej, chociaż hash papi nazwać bronią palną. No dobra, jest wrzucony na teren wroga i w ogóle jego obecność musi pozostać tajemnicą. Major Tom w ogóle wymaga, żeby nie zostawił żadnej łuski, żadnego śladu, żeby nikogo nie zranił.
Tak, to ma być taka misja, że on wchodzi, nikt go nie widzi, on odbija naukowca i nikt nawet o tym nie wie.
Ale jak to przeprowadzimy? Zastanówmy się, jak będzie wyglądała misja Snake'u. Okej, misja Snake'a, wreszcie po tym długim wprowadzeniu jesteśmy wprowadzeni w dziewicze góry, w których to dokonać się będzie inicjacja Snake'a na polu walki.
No dobra, troszkę tak, no okej, niech ci będzie. Snake spada sobie tym skokiem halo, tak, ląduje sobie tam w tym lesie.
Aha, i mogę szybko, bo ty o tym nie powiesz.
No.
Kiedy zaczynamy grę, mamy wybór. Nie grałem w Metal Gear do tej pory. Grałem i jedynka mi się podobała. Grałem dwójka mi się podobała.
A nie ma, grałem w dwójkę, ale mi się nie podobała.
Także ja wybrałem, grałem w dwójkę i mi się podobała. Przez to pierwsza pokazówka była niedorzeczna, bo w niej Snake'u w ramach jakiegoś super śmiesznego żartu Kojimy ma na głowie twarz, znaczy ma na głowie maskę Raidena. Później oczywiście dowiemy, że to nie jest maska Raidena per se, ale Snake jest w tej masce, jakby to miał, nie wiem, to ma nas straszyć, że o Jezus, ja będę grał Raidenem i
nie,
teraz.
Nie, jednak Raiden wrócił, trailery kłamały, to nie jest Snake.
Ale czemu mi to miałoby straszyć? Ja naprawdę nie rozumiem. Bo to jeszcze oni tak to rozgrywają w czasie, że pojawia się ta twarz tego blondyna.
I on mówi do niego Jack też.
I tak, jest podpisane Jack i jak to? Snake'u zniknął! Ja nie wiem po prostu, co takiego Snake zrobił tym ludziom, co nim laskę zrobił, że oni tak go bardzo chcieli w dwójce, nie rozumiem. Okej. Okay. Raiden jednak się nie pojawia w trójce, jest to tylko maska, jest to żart Kojimy. Bardzo śmieszny. Tak, Snake'u ląduje. Jeszcze przez chwilę mamy szansę grać jako ten Raiden, żeby po chwili stwierdził no, this doesn't feel right. I tak. Zrywa tą maskę, tak jakbym mówił, ach Kojima, jestem teraz całkiem rozgrzeszony za Raidena.
Tam w ogóle jakieś takie liście z drzew lecą chyba.
Tak, on jest taki, wiesz, jaśnie oświecony w tym momencie. Jak to doskonale, że nie ma Raidena. O, dzięki temu gra od razu będzie miała 10 na 10. Dobra.
A tak, geniusz Kojima, okej.
Okay. Geniusz Kojima. Did you like
it? O, tam jeszcze Snake'u traci przy okazji plecak, lecąc przez glas i my musimy go odzyskać. Tu się zaczyna w ogóle gameplay. Odzyskujemy ten plecak i zaczyna się rozmowa radiowa, w której poznajemy naszą ekipę, z którą będziemy się tam porozumiewać. Mamy...
Pierwszy załodnik! Paramedic!
Znaczy, najpierw to był Major Tom, później mamy Paramedic, czyli no kolejną bardzo fajną postać Snake Eatera.
Lubię oglądać filmy i spacerować w świetle księżyca.
Ale jest zupełnie taka niezależna i fajna. Strasznie lubiłem do niej dzwonić. I
mi się bardziej podobały te rzadkie chwile, kiedy oni ze sobą flirtowali.
Mhm. Oh my god, Harness, I wanna
bring you! Tak, właśnie, że o, powiem ci jak wrócisz, czy o, widziałem ci całego, chociaż byłeś zabandażowany.
Nie, fajoska jest naprawdę Paramedic, tym bardziej, że po tym jak dzwonimy do niej i zapisujemy grę, bo ona jest tym naszym jakby save pointem, zapisujemy u niej grę, to ona nam zawsze opowiada o jakimś filmie, który oglądała w kinach. i Snake za każdym razem mówi, że go nie widział, więc ona nam opowiada o tych całych filmach.
I nie wiem, ile razy słyszałem o tej Godzilli, jak ona opowiadała.
No widocznie bardzo często gry zapisywałeś, bo ona o Godzilli mówi...
Nie, właśnie, to pokazuje, ona zawsze pierwszy tak. film, o którym opowiada, to Godzilla.
No tak, tak. Godzilla King of Monsters. No jeszcze do Paramedic możemy dzwonić, jeżeli coś sobie złamiemy, albo jeżeli coś właśnie zjedliśmy i chcemy porozmawiać o tym jedzeniu. Świetny patent, bo dzięki temu gra zyskuje tą właśnie głębię, że jemy na przykład królika i Snake wyraża jakąś opinię i możemy zaraz do niej zadzwonić i ona mówi nam, co właśnie zjedliśmy, czy to jest pożywne, czy daje nam coś tam, czy coś tam. No i to jest przyjemne bardzo, no. Tak samo jak ja lubiłem dzwonić do Snake'a, czy do Nataszy w jedynce, żeby się dowiedzieć o broni, czy coś takiego.
Mm-hmm. To jest bardzo ciekawy właśnie taki element tego udziału innych osób w twojej misji.
Mm-hmm. Czujesz, że to nie jest tylko ta taka gierka, że wiesz, idź i uratuj kogoś tam, tylko...
Tylko masz cały sztab ludzi, którzy... Znaczy sztab, masz grupę ludzi, którzy ci pomagają. Tak. Drugą osobą, która pomaga Snake'u w czasie Virtuous Mission jest the boss. Tak. I'm the boss.
The Boss, która była torką przez wiele lat Snake'a. Później im się kontakt urwał i teraz nawet nie pamiętam dokładnie, nie chcę nikogo kłamać, ile to lat minęło. Snake to liczy dokładnie...
W godzinach.
Godzin i minut chyba nawet.
Nie, w godzinach. Mówi ile lat, miesięcy i...
I godzin.
I godzin. Dobra, przepraszam.
Lat, no.
O! Sing-along! Wreszcie! Brawo, to widzę.
Więc widać, że Snake był bardzo do niej przywiązany, ona pewnego dnia po prostu go zostawiła i robi się taka smutna rozmowa właśnie o tym, że ona nauczyła Snake'a wszystkiego, co już potrafiła, a Snake mówi, że wszystkiego oprócz tego, jak żyć, jak soldier. Bądź co bądź dowiadujemy się, że The Boss gdzieś jest na jakiejś łodzi podwodnej i dzwoni do niego z tej łodzi podwodnej. Gdzieś tam sobie jest i będzie mu doradzać w tej misji, no bo to pierwsza misja Snake'a w lesie, bo on jest szkolony do...
Nie przyznam się, kiedy pierwszy raz grałem, ani raz nie zadzwoniłem.
Tak, ja też. W ogóle, nie wiem... Jeżeli nie miałbym instrukcji na przykład, że mam tam napisane wszystko, jak się co robi...
Tak, bo dzwonisz do swojej mentorki, żeby ona ci mówiła o byciu żołnierzem i ona mówi to climb a tree, stand in front of it and press the action button. The action button!
No... Okej, okay, więc mamy też tą The Boss. I to by było tyle na postaci, które mamy w Virtuous Mission, później jeszcze dalej dochodzą, ale to tyle mamy na Virtuous Mission. No i jesteśmy tym Snake'em i podążamy przez tą dżunglę, która jest...
I w teorii mamy nie zostawiać po sobie żadnych śladów. I kiedy ja teraz grałem, po raz pierwszy mi się w pełni udało sprawić tak, że nikt nawet mnie nie zobaczył, nie zostawiłem żadnego śladu. Jedyny strażnik, którego musiałem się pozbyć, to wrzuciłem jego ciało do rzeki, więc byłem geniuszem. Mhm. I myślę, tak, oto zbliżam się do Rasavet, opuszczonej fabryki, gdzie jest przytrzymywany Sokolow. Jakimś cudem Major Zero wie, w którym pomieszczeniu jest przytrzymywany Sokolow. To jest takie, on ci mówi, on jest w skrajnie prawym budynku. A ty, okej, dzięki, ziom, skąd to wiesz? Czytałem scenariusz. I udaje się, i tak, już jestem tam. I skradam się, jestem, no i co? I kamera mnie zdradziła, zaczęła się strzelaninę, musiałem wszystkich zabić i na jednego zrzuciłem beczkę.
Tak, to był problem Snake'a, teraz wielki i to właśnie najbardziej to się pokazywało właśnie w tej lokacji, tam gdzie jest Sokolow. Po prostu tam jest chyba z 5-6 strażników i w tym dwójka albo trójka wchodzi tak jakby po środku tych ruin i ustawienie kamery jest tak badziewne, że po prostu przechodzimy z jednego pomieszczenia do drugiego, nagle ktoś nas zobaczył, no ale gdzie on jest? No cholera wie, no bo nie widzimy, co jest przed nami, nie?
I teraz mam i pomysł, że trzeba... Byłem bliski jego realizacji, ale oczywiście nie mogę kamery w dół przesunąć. Znaczy, wiesz, jeżeli przejdziemy za bardzo w kierunku północnym, no to już nie możemy obrócić kamery, żeby widzieć, co się dzieje na południu. A jestem zbyt leniwy, żeby używać tych wszystkich appearance sensor, ruch sensor, bicie serca sensor.
Mhm, tym bardziej, że one ograniczają się z poziomami trudności na hard. Masz tylko ten przedmiot, który ci pika, jak ktoś jest blisko ciebie.
Aha, no to jest słodko. Mhm. Także chyba najbezpieczniej jest dostać się na dach i później z dachu...
Z dachu zeskoczyć na dół.
Nie, używajmy profesjonalnych słów. Spuścić się.
Tak.
No. Mhm. Także po spuszczeniu się i wejściu do pomieszczenia z Sokolow.
Ale nie, słuchaj, to jest super, bo tam ogólnie nie możesz wejść do pomieszczenia z Sokolowem, jeżeli jest alarm. Mhm. Więc przy pierwszym przejściu Snake Eatera to była chyba lokacja, na której się najdłużej zatrzymałem, bo tam po prostu zawsze mnie musieli wypatrzeć i ja wstałem tam koło tego pomieszczenia z Sokolowem i starałem się jak najwięcej uśpić strażników, żeby już się ten alarm skończył, już skończcie się, już. Głupota. I nagle, wiesz, wystrzelaliśmy tych wszystkich strażników, wszyscy śpią, wtedy możemy już spokojnie wejść do Sokolowa, już Snake jest, wiesz, wyluzowany, wchodzimy do środka. No.
Ale on jest równie wyluzowany, jeżeli byśmy tam weszli, zostawiając wszystkich przy życiu na zewnątrz, więc...
Tak, tak, więc i tak by mówili na pełnej głośności, nie szeptaliby do siebie też.
No tak, czemu, po co?
Nie wiem, wchodzą tam do tego pomieszczenia, Snake wchodzi i widzi tam Sokolowa, że rzeczywiście tam jest.
I ten oczywiście, jak każda postać w Metal Gearze, nie może się po prostu, wiesz, przejść 3 metrów i nie przedstawić całej historii swojego życia.
Mhm.
I dowiadujemy się wielce wzruszające, jaki tam był wykorzystywany i ile to jest faz, które musi przejść nowy wynalazek i jak to na niego poluje pułkownik Vogen lub Vogen, w zależności od tego, który aktor mówi. I ów zwany Thunderboltem, wielki dwumetrowy osiłek, jest dowódcą GRU, który nie zgadza się z polityką Chruszczewa i chce, żeby Rosja miała, jakby to ująć? World Control, of course!
Z Breżniewem na czele.
Tak. Mhm. Dlatego oni chcą doprowadzić do World Control i zły Colonel, właśnie Vogen, chce położyć swoje śliskie, biseksualne łapka na Sokolowa, żeby ten robił dla niego broń.
Ale tutaj od razu powiem, że mi się strasznie podoba właśnie to, jak Kojima mieszał tym zimnowojennym takim, tymi wydarzeniami, zrobił z tego takie fajne political fiction, że wiesz.
O tak.
Jeżeli ktoś zna te wydarzenia, jakie wtedy działy się w tamtych latach.
Przecież nawet nie byłeś wtedy płodem, no to.
Okej, okay, ale chodzi o to, że wiesz, jeżeli masz na przykład historię w szkole i słyszałeś o tym, i nagle grasz w Snake Eatera, dowiadujesz się takich rzeczy, tym bardziej, że jeżeli nie słyszałeś na historii, to możesz się też popisać paroma rzeczami, oprócz tych oczywiście...
I później powiedzieć tak, że to Snake'u by tam działało.
Tak, tak, nie. Okej, okay. I mamy tą historię Sokolowa i rzecz jasna Snake mówi już, dobra, okej, okay, nagadałeś się, to teraz idziemy, tak? Mam cię stąd wyprowadzić. I przy okazji jeszcze Sokolow zauważa, że Snake ma świetny rosyjski akcent, chociaż mówi po angielsku.
A ja bardzo lubię takie rozwiązanie, bo ja 100 razy bardziej wolę, żeby aktorzy mówili swobodnie w swoim języku i tylko było właśnie wspomniane, że nie wiem, że działa translator albo że on dobrze zna język obcy, niż żeby mówił, wiesz, you want my bird?
No, ale nie, to by było całkiem ciekawe, gdyby hater był zmuszony nauczyć się rosyjskiej wymowy i tych...
naprawdę chciałbyś to usłyszeć? On nie umie po angielsku powiedzieć soldier, a miałby po rosyjsku mówić.
Soldat! Dobra, okej. Okay. Wychodzą z tego pomieszczenia i rzecz jasna skradają się, nie? No bo...
Metalowo maszynku?
No, idą sobie przez to Razvet, czy Razavet, whatever. No i niestety...
Spotykają?
Ale nie, bo to jest tak. Wiesz, oni wychodzą i skradają się na zewnątrz i ogólnie w tej misji chodzi o to, żeby, wiesz, żeby tych strażników na zewnątrz nawet nie ruszać, nie?
Mhm.
Jakże wielkie zaskoczenie jest, że nagle... Snake i Sokolow zostają w pułapkę wpędzeni, nie?
No popatrz, tylko środkiem idą.
Tak, więc zostają no, złapani w pułapkę rosyjskich żołnierzy i już myślimy, że to jest koniec. To już będzie
koniec. Oczywiście, no.
Ale zjawia się...
Znaczy, jeszcze jest reklama na Polsacie w międzyczasie, jak jesteśmy już otoczeni.
Zjawia się nasza jedna z ulubionych postaci w serii Metal Gear. Ocelot. The GRU Commander. I to jest właśnie ciekawe, że on... wzywa w bardzo ciekawy sposób swoich żołnierzy.
No tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem.
Znaczy, nie, on bardziej robi tak rau. Takie bardzo... No, to też zależy od wersji językowej. W japońskiej to jest jeszcze śmieszniejsze.
Tak, także ów uber twardy młodzieniec, który według timeline ma chyba 17 lat w tej części, no ale... Wiadomo, mocne rosyjskie geny. Rosyjskie?
Anyway. Nie, no nie rosyjskie, no.
No ale Sorrow był jaki? No, nieważne, bardzo silny młodzieniec zapalczywy, który się później stanie tym rewolwer Ocelotem. Jest zadziorny i w zadziorny sposób zabija wszystkich strażników, którzy wzięli Snake'u na muszkę i wzywa właśnie ten swój oddział miałczaków.
Mhm.
I Snake'u mówi... Znaczy, Snake w ogóle bardzo mało mówi w tych rozmowach w Trójce, to trzeba przyznać, że on po prostu tak sobie stoi.
Może lepiej. Znaczy, powiem tak, ja oglądając japońskie trailery NDS-a Trójki byłem zachwycony tym, jak Akio Otsuka to wykonuje. Jest genialny. Nie, naprawdę, jeżeli chodzi o MGS3, to wolę go wiele, wiele, wiele bardziej od hejtera, bo on robi świetną robotę, a no... Tutaj jednak wolę, jeżeli mam słuchać hejtera, to wolę, żeby tak troszkę milczał, tak jak Metal Gear Solid.
No ale to nie jest, wiesz, zaleta gry, że scenariusz jest biedny, no ale dobra.
Okej.
Okay. Także Snake'u tak sobie stoi, w końcu mu się nudzą te rozmowy i przechwałki Ocelota i... Wkracza do akcji, bo go pięść spędziała i rozbraja wszystkich bez żadnego problemu.
Bo jest mistrzem CQC.
Tak, czyli jest sztuki bicia po twarzy. I mnie najbardziej rozbala w tej scence, że wielu tych strażników, on ich powala na ziemię, to jest tylko takie, wiesz, machnięcie. On upada i on już do końca tej walki nie wstanie. Jeżeli zobaczysz, na przykład jednego uderza tylko lekko biodrem i on już jest martwy praktycznie, jak chłoda pada, nie? I nie wiem, czy Snake ma tak potężne biodra, czy nie wiem.
On jest takim mistrzem. Ale...
Jeszcze gdyby on na ziemi później strzelił do niego, a nie, on tylko tak go... uderzy i ten już jest...
No dobra, to trochę... No w praktyce to wygląda trochę głupio, ale samo to, jak te sceny akcji są zrealizowane w Metal Gear Solid 3 prześciga, no, dwójeczkę...
O, bardzo, tak!
Bardzo są świetne po prostu.
Nie no, reżyseria jest fajna, tylko z logicznego punktu widzenia jest to wątpliwe. Jednak daje nam właśnie wrażenie, że to jest ten super szpieg, który sobie poradzi, kiedy jest otoczony, bo tak.
Mhm. No i też przy okazji rozbraja Ocelota, który próbuje zastosować trik znany z filmów, czyli władowanie pierwszego naboju ręcznie. Może ty się bardziej wypowiesz, bo ty jesteś większym specjalistą od tego.
Tak, ja jak teraz oglądam, ja już kiedyś byłem pewny, kiedyś to tłumaczyłem, teraz jak oglądam do końca nie wiem, co on próbował zrobić, bo jak wiem, pistolet automatyczny działa na tej zasadzie, że wraz z ruchem zamka do tyłu
ładuje.
Otwiera się komora, i jest wolna przestrzeń, do której wjeżdża pocisk wypychany z magazynka za pomocą sprężyny. I mnie się wydaje, że Ocelot próbował to zrobić tak, że odciąga zamek do tyłu i zanim ten pocisk z magazynka wjedzie do komory, on wkłada przez okno wyrzutowe łusek pocisk, żeby go od razu wprowadzić tam do lufy, nie? Mhm. Tak jakby doładować jeden pocisk dodatkowo, że oprócz tych 8, które się zmieściło w magazynku, to on dołoży jeden do lufy, jakby bezpośrednio. Ale jak teraz to oglądam, to do końca nie jest tak jasne. Znaczy, moja wypowiedź na pewno nie jest jasna, ale... nie, to jest... Chciał wystosować trik, o którym tylko słyszał i...
No ale całe szczęście, że mu się nie udało i tak naprawdę mu się ten pistolet zaciął, nie?
Teraz, jako że to jest spoiler alert podcast, już teraz powiemy, że w tym momencie, kiedy... już teraz... Ocelot wiedział, że Snake'u jest... Nie, w tym momencie Ocelot nie wiedział, że Snake'u jest the good guy.
On jeszcze nie kapował, o co chodzi.
Tak, bo jak wiemy, w każdej z części Metal Gear'a jest ten właśnie problem, o którym już mówiliśmy w podcastach, że osoby, które niby nam pomagają, że wielokrotnie próbują nas zabić.
Mhm. Nie, tutaj jeszcze nie wiadomo było tak naprawdę, o co chodzi.
Tutaj jeszcze nie było wiadomo, o co chodzi. Niemniej... rozbraja Snake'u wszystkich, dogania Sokolowa, który wykorzystując swoje zdolności Kung Fu pokonał resztę strażników i dotarł do mostu.
Mhm. I na tym moście, no, w końcu, najpierw jest tak, że oni stoją przed tym mostem i słychać strzał próbny z Shagohoda, czyli tej, no, jeszcze niedokończonej machiny, którą robił Sokolow. Mamy tą taką scenkę, w której Snake patrzy...
Sobacka metalowa maszynku.
I go ogląda i w końcu oni mówią, okej, pieprzyć
to. Napatrzyłem się.
Tak, na razie idziemy, bo misja jest taka, że mam cię uratować, więc idziemy stąd. Muszą przejść przez ten most. Jak wchodzą na ten most, nagle widać, że z daleka ktoś kroczy. Obo.
Osobą, która kroczy, jest nie kto inny jak The Boss.
Tak, wielka mentorka Snake'a, jego jedyna miłość w życiu.
Znaczy miłość.
Okej, no o tym jeszcze będzie później. No ale bądźcie The Boss. Czego nikt...
The Boss niosąc 40-kilogramowe wyrzutnie w każdej ręce.
Ona jest bardzo silną osobą. W ogóle nie powiedzieliśmy o tym, ale The Boss w Stanach Zjednoczonych w tej grze jest uznawana za największą bohaterkę II wojny światowej i osobę, która praktycznie własnoręcznie zakończyła II wojnę światową i przychyliła szale zwycięstwa na stronę aliantów. Ogromnym bohaterem, więc myślę, że dla niej noszenie tych wyrzutni Davy Crockett to jest...
Ale słuchaj, ego nie jest uzależnione, jakby nie jest bezpośrednio związane z siłą, no ale dobra. jest wielką bohaterką i przez to, że wielką bohaterką dźwiga wyrzutnię Davy Crockett, czyli bezodrzutową mini wyrzutnię mini głowic atomowych. I myślimy, hej boss, co tu robisz, hej, co ty niesiesz, hej, wytłumacz coś.
A Snake mówi, boss. Tak, i ona podchodzi do nas.
Oczywiście zostaje, musimy powiedzieć, Sokolow porwany.
Ale w ogóle The Boss podchodzi i zostawia te, wyrzuca te wyrzutnie na ten most, to jest taki most zwodzony. Ten most się zaczyna bujać, co jest w ogóle bardzo bezpieczną taktyką dla Boss. W ogóle chodzi na ten most, rzuca te wyrzutnie i stoi po prostu.
Ale ona wchodzi na ten most tylko po to, żeby się za chwilę cofnąć z niego. Ona nie miała powodu, żeby wejść na ten most, żadnego.
Tak, i przylatuje śmigłowiec, którego my nie zauważamy.
Tak, i w ogóle nie słyszymy, to jest tak zwany, to jest szyszykopter, on robi Jeżeli ktoś oglądał nagą bombę, to zrozumie żart, ale chyba nikt nie oglądał nagiej bomby, więc już się zamykam.
Przylatuje ten śmigłowiec i Sokolow zostaje porwany przez jednostkę Kobra. Tutaj też nie wspomnieliśmy o tym. The Boss w czasie II wojny światowej kierowała grupą specjalną Cobra Unit.
I oto przedstawiamy zawodników. Jako pierwszy The Endo, ponad 100-letni starzec, który rozmawia z przyrodą, ma papugę i lubi strzelać na duże odległości. Znana jest jego cierpliwość oraz umiejętność wypluwania szczęki na całe kilometry odległości.
Teraz ja, The Pain, czyli ogromny pszczelarz posiadający specjalną umiejętność żygania pszczołami.
Oraz The Fear, ulubieniec pań, posiadający wyjątkowo długi język i umiejętność spinania się na drzewa plecami.
The Fury, nikt nie wie dlaczego był w Cobra Unit, bo był po prostu astronautą, który cierpi teraz na jakąś bardzo wielką chorobę psychiczną.
Nieobecny ciałem, ale obecny duchem, The Sorrow, niezwykły telepata, telekinestyczny człowiek.
Tak, i to tak mniej więcej wygląda ta niedorzeczna jednostka specjalna.
Wyobrażasz sobie, jak oni siedzieli w bunkrze po misji w czasie II wojny światowej i wycinali te racje żywnościowe, te pszczoły im się z tyłka wyślizgowały. Wylizywał te manierki tym językiem dwumetrowym.
Bezsens, zupełny bezsens. Jedynie właśnie z całej Cobra Unit tylko jakaś boss się udała jedyna, no.
No ale ona ma pełzającą bliznę na plecach, na brzuchu, przepraszam.
Ja myślę, że pełzająca blizna jest bardziej użyteczna niż żyganie pszczołami, no ale... Okej.
Okay. A jeszcze tylko chcę szybko powiedzieć. Kojima sobie za punkt honoru postanowił, żeby w czwórce wytłumaczyć wszystkie niedorzeczności Metal Gear Solid 2, nie? Że czemu wampir jest wampirem, czemu biega po wodzie. Kurwa, mać, czemu facet żygał pszczołą?
Ale zacznijmy od tego, że on miał w sobie gniazdo szerszeni. Hornet jest powiedziane. Ale jak żyga, to żyga bullet bee, czyli pszczołą.
Bo on jest, wiesz... Multitasking, nie potrafi.
Dobra. Sokolow zostaje porwany przez Fira, który spuszcza się...
Na języku.
Nie, nie, on się spuszcza pajęczyną, a zostaje jeszcze dodatkowo wokół siebie jakby ma rój tych szerszeni, nie? Wciąga go do tego śmigłowca. No i wtedy na most wchodzi jeszcze jedna osoba, czyli ten kolonel Volgin, o którym już...
Volgin?
Volgin. I mówi kuabara, kuabara.
Co znaczy nic?
Barabara, barabara.
W kontekście tej pokazówki nagle widzisz potężnego, muskularnego, ubranego w czerwone jakieś gacie z faceta, który niesie płaszcz, wygląda jak Uber Cox, bo ma po prostu takie szramy na twarzy, jakby walczył z kogutem wściekłym. I pierwsze jego słowa w ogóle wejście.
Kubabara, kubabara.
A ty w porządku?
Jeżeli byś nie wszedł na Zanzibar i nie przeczytał, co to znaczy kuabara, kuabara, to byś myślał, że on, nie wiem, mówi...
Spędzi go, no.
Wierszyk jakiś, może to jest jakiś taki, wiesz, referę.
Kuabara, ding, ding, dong.
Tak, więc wchodzi Volgin i wtedy się dowiadujemy, bo Snake się pyta, boss, what's going on here?
No i wtedy... I'm defecting to the Soviet
Union. No właśnie, i nagle największa bohaterka Stanów Zjednoczonych uznała, że przejdzie sobie na stronę Soviet Union. Przy okazji jeszcze jako prezent dla swoich nowych kumpli, no daje im wyrzutnie Davy Crockett, z czego bardzo zadowolony jest pułkownik Volgin. Ale...
Volgin?
Okej, ale skoro jest ten Snake'u, który widział twarz Volgina i wie już o wszystkim...
Ale wszyscy widzieli jego twarz, no nieważne.
Okej, no Snake'u nie może przeżyć, tak? I Volgin jest już gotowy, wyciąga już naboje, wkłada je sobie między palce, jest już gotowy zabić...
Tak, bo on fingerbanguje ludzi, nie? Tylko tak.
jest już gotowy zabić Snake'a, ale nie, boss mówi, że to jest mój uczeń i ja sobie z nim poradzę. I wtedy mamy na tym moście pojedynek na CQC, którym no niestety, najpierw The Boss w ogóle rozwala Snake'owi pistolet na części pierwsze, także nawet sprężynka chyba nawet wyskakuje z niego i wszystko.
No da się tak rozłożyć pistolet, a propos.
Ale dobra, ale da się go rozłożyć jednym ruchem, tak jak The Boss to zrobiła?
Tak.
Tak, naprawdę?
Tak, ja mam replikę Socoma Mark 23, zarówno mam replikę pistoletu Colt 3911 i w obu przypadkach da się to tak zrobić.
O, popatrz, nie myślałem. Okej, okay, no tak czy tak ona go rozbraja. I później, no, Snake'u próbuje jednak sobie się przed nią obronić, ale wiesz, ona jest mentorką jego i ona jest, no, lepsza od niego ogólnie w CQC. No i przez to Snake'u dostaje baty. Zostaje, znaczy, ona mu łamie w ogóle rękę w drugą stronę.
Ale tak, czemu mi się wydawało, że Hayter bardzo głośno robił to grrrr? Ja pamiętam, z dzieciństwa mojego mam wspomnienie, jak on strasznie przeżywał to złamanie ręki. To doskonały aktor. A kiedy teraz grałem, to było takie... Au!
Nie, bo tam jest tak ściszony, jest ten krzyk specjalnie, on tak tylko... No i... Tak, i za to później The Boss łapie go za kark bodajże, on łapie ją za jej bandanę na włosach i ona już, żeby to zakończyć, wyrzuca go za ten most i on spada na dół, trzymając jej bandanę w ręce i robi tak... I właśnie wtedy...
I wtedy masz wrażenie, że grasz w debilną grę, bo jeszcze kiedy on tak spada do tej wody, ona mówi Crystal Wave, będzie dobrze.
Ja, ale fajne jest to, że Snake spada do tej wody i już tam, wiesz, telepie nim, leci z nurtem rzeki, bo...
Nie umiem pływać,
tam jest ten dźwięk taki... Jest. No i The Boss z Wolginem pakują się na śmigłowce i odlatują. Snake tymczasem gdzieś tam sobie płynie i udaje mu się w końcu wydostać na brzeg, gdzie no musi się sam zreperować i tam mamy właśnie ten pierwszy jakby pierwszą okazję do użycia naszego wspaniałego systemu leczenia.
Aha, i teraz tylko mogę tak, to mam przykład geniuszu Kojimy. Bo jeżeli po operacji naciśniemy przycisk R1, żeby patrzeć oczami Snake'a i spojrzymy w lewo, zobaczymy, że o ironio, Snake wylądował w tej swojej rzecznej eskapadzie tuż obok miejsca, gdzie nasza The Boss zabiła swojego męża, Tesoro! Gratulujemy! To on musiał być sobie tak dumny, jak to zapisał, nie? Że ten Tesoro będzie leżał tuż obok niego. No brawo, Kojima, brawo, mój chłopcze.
No powiedzmy, że ja nie jestem aż taki przeciwny temu pomysłowi i nie uderza we mnie to aż tak mocno. Bardziej uderza we mnie to, że wiesz, my reperujemy sobie tą rękę, reperujemy wszystkie te zacięcia, które Snake tam gdzieś na skałach sobie zrobił chyba. I ten, i później widzimy cutscenkę, gdzie Snake sobie to tak robi, nie? Że on tą rękę nastawia i robi sobie templak. I robi ten, nastawia rękę i... Ten. I później mamy... Znaczy, Snake patrzy w górę i co widzi? Widzi śmigłowce Hind, które mają, no, stalowe liny, na których niosą cholera wie ile ton ważącego Shagohoda, tak?
Ja obiecałem sobie, że sprawdzę, jaką nośność mają Hindy, ale zapomniałem. Cholera.
No właśnie.
No i tak wygląda to niedorzecznie, bo w ogóle w tej scence miał być taki specjalny... ja zapomniałem, jak się nazywa. Taki Rosjanie mieli taki do przenoszenia Uber ciężkiego sprzętu, transportowiec, ale się nie chciało Kojima Production specjalnie na potrzeby tej jednej pokazówki go robić. Więc go nie zrobili.
Na pewno tak było?
Tak, jestem bliski stwierdzenia prawie z pewnością, że tak było.
Okej. Okay. Więc kamera się wtedy przenosi do jednego z tych śmigłowców. Jak się okazuje, tam na pokładzie jest The Boss, jest Wolgin, jest Ocelot młody i również pewna
Tania.
Pewna pani, która tutaj się nazywa Tania i podobno ona jest kochanką Sokolowa.
Co nikt nie jest w stanie uwierzyć z dość rozsądnych powodów. Jednak Wolgin stwierdza, że może i ona jest KGB, może chciała mnie zabić śminką z pistoletem, ale lubię zapach kobiety walczącej. Nie, dobra, więc Wolgin bierze ją, bo stwierdzi, że będzie fajna dmuchajka i dlatego ją nie wyrzuca z helikoptera.
Ale jeszcze przy okazji...
Ale zagadką pozostaje, kiedy i gdzie ona weszła na pokład tego helikoptera, bo oni są tacy, kobieta, co ona tu robi?
No
i
tak.
Przyszła, siadła se.
No i przy okazji jeszcze Wolgin ma zamiar sobie nieco postrzelać z nowej zabaweczki i uznaje, że zrobi...
A propos Tani, tak?
Zrobi sobie lekkie boom i ładuje sobie Davy Crocketta i uznaje, że zniszczy sobie tą posiadłość, gdzie tam było to laboratorium. No i wali pociskiem nuklearnym, on wybucha i mamy wtedy przeniesienie się akcji do Snake'a.
I teraz chcę ci powiedzieć swoje spostrzeżenie, które miałem dopiero teraz, jak grałem.
No.
I pokazuje wielką dziurę w scenariuszu. Posłuchaj mnie teraz. Te wydarzenia od tego eksplozji atomowej zwróciły uwagę Rosjan na to, że coś się stało i podejrzewają Amerykanów o to, że oni zdetonowali ten ładunek atomowy, prawda?
Mhm.
Nawet mówi Wolżyn, że o, to nie ja pociągam za spust. I że to niby właśnie nasz amerykański przyjaciel Snake'u pociągnął za ów spust. I teraz. Te wydarzenia, ten wybuch bomby atomowej sprawił, że Stany Zjednoczone się zobowiązały oczyścić swoje imię, wysłać Snake'u, żeby ten zabił The Boss. Zabił The Volgen i zniszczył The Shagohod.
Ale to będzie zaraz dopiero, no.
Ale posłuchaj mnie teraz. Nie byłoby całej misji Snake Eater, gdyby Volgen nie odpalił tej rakiety.
Tak, dokładnie.
Czyli skąd The Boss miała pewność, że on tą rakietę odpali? Jej cała misja i wszystko to, co później się dzieje, nie miałoby miejsca, gdyby Volgen nie swędził palec.
Nie, bo po prostu The Boss wtedy szpiegowałaby dalej i dalej by... No, ona się poświęcała teraz. Całe poświęcenie The Boss było oparte na tym, że właśnie przez ten jeden głupi wybryk Volgena ona musiała zginąć już jak najszybciej. O to chodzi.
Ale właśnie mnie denerwuje właśnie, że to wszystko jest uzależnione od tego, że on nagle miał przypał, że nie, że rozstrzelił rakietę.
Dla mnie to jest fajne, bo to jest właśnie ten taki przypadek, który czyni z The Boss jedną z tych postaci bardzo tragicznych, bo przez jeden głupi przypadek ona była już skazana na to, że ta misja jej wykradnięcia dziedzictwa filozofów nagle no, została zupełnie skwaszona i teraz Snake musi to kontynuować. Ale to będzie zaraz dopiero.
Okej. Okay.
Wybucha ta bomba i no, Snake'a później gdzieś tam ktoś odbiera, pewnie systemem Fulton, jeżeli się nie mylę. Snake'u ląduje w szpitalu i dowiadujemy się, że przez to, że ta bomba tam wybuchła...
W ogóle go nie napromieniowało. No.
Okej. Okay. Przez to, że ta bomba wybuchła, nagle Rosjanie się obudzili i...
Co?
I postanowił wielki pan, znaczy pan, no, towarzysz Chruszczow postanowił zadzwonić już aż do prezydenta Stanów Zjednoczonych, by poinformować go, że no, wybuchła bomba, a na godzinę czy dwie przed tym wykryliśmy wasz samolot w naszej przestrzeni powietrznej i pewnie to wy teraz jesteście za to odpowiedzialni. No i prezydent Johnson opowiada mu całą historię i to jest też ciekawe, że oni już to wszystko wiedzą, tak. Wiesz, prezydent Johnson już wie, jak to było, że tam była The Boss i on zdradziła. My nie mamy z tym nic wspólnego. Jak bardzo chcecie, to możecie sobie zrobić, co chcecie z tą The Boss, tylko żeby nie było tej wojny atomowej. Nie?
Oje woda? Tak nazywają The Boss w Rosji.
Tak, tak. W ogóle to jest takie podniecenie, że to ona zdradziła? Niemożliwe, nie? No ale jednak...
Tak jakby to raz na obchodziło, nie?
No. Ale tak w ogóle Chruszczow wpada na wspaniały pomysł. No udowodnijcie to, że to jest, nie jesteście wy, zróbcie
ale
tak...
Ale w ogóle posłuchaj, co on robi, tak? Mniej więcej tak upraszczając. Udowodnijcie, że Stany Zjednoczone nie odpowiadają za atak i żeby powstrzymać wojnę atomową między naszymi państwami, wyślijcie jednego człowieka uzbrojonego w pistolet i 10 tłumików, żeby wysadził Shagohoda, zniszczył linię produkcyjną, zabił Volgena, zabił The Boss i cały jej oddział. Proste, na pewno się uda!
Znaczy on nie mówi wysyłajcie jedną osobę, ale Amerykanie są na tyle inteligentni, że wiedzą, że tam ma być jedna osoba, która
tak,
dodatkowo...
Tak, to jest rozsądne wysłać...
Ale to jest jedna osoba, która dodatkowo przez ostatnie 4 dni leżała w szpitalu z wieloma złamaniami, skaleczeniami i nie nadaje się w ogóle... Nie nadaje się do chodzenia i biegania, tym bardziej do walki, ale nie, wyślemy go. Dlaczego? No bo tak. Bo on spieprzył...
Bo on zna te boss.
Nie, bo on spieprzył i on teraz musi to naprawić. No, troszkę jest...
Go fix it. Doskonale ci uzbroimy na tą misję, masz 10 tłumików. O, radości!
Tak, i tak mniej więcej kończy się właśnie Virtuous Mission tym, że widzimy ten wybuch nuklearny, na który patrzy Snake. Jest ściemnienie i dopiero wtedy jest bum,
dobrze,
bum,
że nie uciekał w lodówce.
Bum. Mamy intro.
Intro jest bardzo fajne, zrobione przez Kyle'a Coopera.
Mi się intro nie podoba.
Obstrałeś się. Co?
Nie podoba mi się to, w jaki sposób ono jest zrobione. Uwielbiam muzykę, utwór Snake Eater, ale to, że tam są... jakiejś takiej strasznie niskiej jakości wycinki z trailerów.
A to tak, to
które
tak.
W ogóle nie pasują do tego, co mamy w grze, bo tam jest zupełnie...
Zobacz, model Snake'a jest...
Zupełnie inny model Snake'a niż ten, który mamy w grze. Nie wiem.
Ale mi się podoba, jak te szkielety sobie przelatują, te pacywki, te samoloty.
No i samo to, że intro jest też interaktywne, że możemy...
Interaktywne?
O! Geniusz Kojima.
Did you like it? No.
Intro się...
Tak, bo moja ulubiona zabawa, kiedy lecą napisy, to sprawi, żeby były nieczytelne.
Tak, bo je można w ogóle język napisów można zmienić na koreański, rosyjski, angielski, japoński, ojeju.
Nawet na krzaczki zmienić jakieś te, no i na krzaczki tylko na jakieś takie pacywki czy inne.
Tak, szmery, bajery, no intro jest bajeranckie, ma bardzo fajną klimatyczną muzykę bondowską, bo ogólnie ta gra ma taki niby klimat Bonda, niektórzy tak mówią.
Ja nie widzę, no ale okej.
Okay. Tak, i mamy to intro. I po intrze już przechodzimy do operacji.
O radości skrobogów, pieciel izejskich ful, Odin jest dostępny na gadu, ależ będzie fajnie on. To... Bizon.
O, co?
Bizon, patrz co znalazłem, patrz. O, przedstaw się, hej, ty, mały, przedstaw się, ty, no. To jest Odin.
Cześć, Odin.
Cześć, wam.
Okay. A co jesz?
Chrupki z kukurydzianą smaku oryginalnej czekolady.
Okay.
A co mówiłem? Co trzeba robić, jak się je dużo chrupków? Dzielić się trzeba.
Hej, nie podzieli się z tobą przez Skype'a. Przejdźmy może do Snake Eatera.
Okej.
Więc Snake zostaje wysłany na misję tylko po to, by zabić wszystkich ludzi odpowiedzialnych za to, co się wydarzyło i zniszczyć Shagohoda, tak?
Żeby tylko Shagohoda, on ma zniszczyć wszystko.
Bazę Grozny i Grat ma w ogóle wysadzić, całą.
Tak, ale po prostu chcę jeszcze raz podkreślić, że zostaje wysłany człowiek, na którego barkach spoczywa los Stanów Zjednoczonych i w ogóle całego świata, ale który ma zabić największe koksy, które praktycznie w pojedynkę wygrały II wojnę światową. Ma zniszczyć Uber, wielki czołg.
Który ma czapkę z krokodyla.
Ale czołg nie ma czapki z krokodyla.
No nie czołg. Nie chodziło mi o czołg. No mów.
Tylko linie produkcyjne.
No jedziesz.
Ten człowiek jest wyposażony przez bogaty rząd Ameryki w pistolet, 10 tłumików, no po prostu ma więcej tłumików niż amunicji, mógłby nimi rzucać po prostu. To mnie rozwalasz, oni nawet mój jeden ładunek z T4 dajcie chłopakowi. Zrzućcie go chociaż bliżej. Nie wiem, niech on oznaczy teren dla artylerii, kurde, która podpłynie na kajaku, nie wiem, co chodzi.
Lady. Ja. Ale Kojima.
Tak, geni.
Ale nie, sama też metoda insercji Snake'a jest dość ciekawa, bo przedtem mieliśmy pierwszy w świecie skok halo w historii, a teraz w ogóle wypuszczamy go w stylu, nie wiem, torpedy jakiejś, nie wiem.
Inspektora Gadżeta takiego w świetniku.
Nie, ale pomyśl sobie o tym, lecisz,
go w
lecisz prędkością iluś tam set kilometrów na godzinę, wystrzeliwując się z tego wehikułu, jeszcze tyle dobrze, że dali mu ten spadochron, że jak on wyskoczył z tej kapsuły, to coś go zahamowało, a nie poleciał jak pocisk.
Ale przecież przy takiej prędkości, jak ten spadochron wyskoczy, to musiał mu tak elegancko zęby wbić tą deskę rozdzielczą. Tam.
Dobrze, że mu ręce nie odpadły.
No, jedna jest złamana, więc może się nastawiła wtedy.
Okej, więc Snake'u ląduje, przechodzi dwa kroki i spotyka kogo?
The Boss!
Wow, ciekawe skąd ona tam była. No, bądź co bądź pojawia się The Boss na koniu białym.
Nobody expects the Spanish Inquisition.
I jeszcze, oczywiście Snake patrzy, jest bardzo zdziwiony, jak w każdej części Metal Gear Solid i mówi BOSS! Ale to jest też ciekawe, bo ona nawet chyba nic do niego nie mówi, tylko nagle zaczyna biec w jego stronę i go powala na ziemię, nie?
Tak, bo to jest takie... Gdzie moje manery? Cześć w ogóle, nie? Że on tak leży...
A, idę BOSS.
A w ogóle, jakoż był w zbyt dobrym stanie zdrowia Snake, bo jak powiedzieliśmy, ma tylko złamaną rękę, obrażenia wewnętrzne, jest napromieniowany, to jeszcze mu koń stanął na dłoni.
Ale to jest takie, wiesz, on mu tak staje, nie?
On jest jak czarny rycerz w tym sketchu Monty Pythona. Ucinają kolejne rzeczy. I co on wniosł?
Tak, i on, ale najlepsze to, że on robi tylko... I później nawet po tej cutscence myślałem, że będzie tak, że tym survivor viewer będziemy mieć uszkodzenie tej ręki, nie? A nie, ono po prostu, no, pobolało, ała, ała. Dobra, idziemy dalej. Bądź co bądź, boss się pokazuje tylko po to, żeby Snake'a przestrzec, mówi do niego, idź stąd, nie dasz rady. Snake'u mówi, boss, ale ja mam 10 tu mików.
A to
ale
dobra.
Patrz, blady, że, to zauważ, blady, że on, jeżeli chodzi o rozmowy z boss, najwięcej razy to, co on mówi do boss, to jest po prostu boss. Ona, wiesz, ona tam prawi te swoje filozofie po parę minut, a on tylko stoi, boss. Nie wiem, czy to jest taki... Oj, to, no dobra.
Faktycznie.
Snake jest trochę ułomny w MGS3. No i boss odjeżdża i my musimy wtedy...
By się nie zgodził na misję, gdyby było chociaż odrobinę interesu.
Dobra, boss odjeżdża, a my mamy znaleźć swój kontakt. Nasz kontakt ma na imię Adam. Podobno to jest ten sam Adam, który wraz z Ewą uciekł z raju.
Nie, to jest... nie, no hej, mieszasz, tak? Assassin's Creed właśnie.
Nie, dobra, bo to byli ogólnie jacyś prawdziwi szpiedzy, którzy uciekli z Rosji, tak?
Aha, teraz dam stówę osobie, która mi powie, gdzie jest Ewa, prawdziwa Ewa w czasie operacji Snake Eater. No, panowie, macie obie, no macie trzy szanse. O stówę, znaczy oczywiście wirtualną mi i tak bym nie dał, no ale mów.
Ewa jest w toalecie.
Czekaj, od nich zaśmiejemy się, nie? Bo to... Nie.
To jeszcze dwie szanse. Dobra, no to może przez podcast jakoś dojdziemy do tego. On ma znaleźć Adama, tak? No i przychodzi tam na miejsce spotkania.
Nie ma! Geniusz Kojima nie wpisał gościa do gry.
A dobra, ale...
Dobra, no...
Ma znaleźć Adama i jak się okazuje, przychodzi tam na miejsce spotkania, które... Ojejciu, to jest to samo miejsce, gdzie trzymali Sokolowa.
Oszczędność lokacji.
Przychodzi na to miejsce, jak się okazuje, Adam się nie pojawił, za to pojawił.
Przepraszam, potrafisz wymówić to miejsce, gdzie oni się spotkali?
Razwet.
Bo... Nie, no to ja myślałem, że to jest jakoś... Celinojarsk.
Nie, bo tam... Celinojarsk.
Nie, Celinojarsk. Jest nowi.
Whatever.
And shiny.
Nie ma... Adama nie ma, tak? Spotyka Ewę. I ogólnie...
I to jest tak... Ale... Podaj mi hasło, kobieto. Podaj mi hasło. Patrz, jakie mam balony.
Nie, ale to jest właśnie dziwne, nie? Bo ona ma mu powiedzieć hasło. On się pyta... czekaj, jakie...
Czekaj, on zadaje bardzo może skonstruowane pytanie.
For the Patriots.
For the Patriots. I odpowiedź jest...
Nie no, lali lulej low. Okej, okay, no to może, nie wiem, może... To był jakiś alfabet Morsa z tymi jej piersiami. Nie wiem, no bądź co bądź, ona nie daje Snake'owi hasła, tylko pokazuje mu piersi, on uznaje, że okej, okay, no, to jednak jest...
Fine by me!
Tak, to jednak ty jesteś moim kontaktem. No bo ona nam mówi nawet, że Adam nie dał rady, że teraz ona będzie Ewa. No i co ciekawe, no Snake nie jest widocznie tyle dobrze poinformowanym agentem, by wiedzieć, że zarówno Adam, jak i Ewa, ci prawdziwi, to oboje byli faceci, nie?
Nie, to nie jest powiedziane, to jest tylko powiedziane, że agenci CIA, czy tam FBI, tak. KGB, GRU, PCK.
Okej, okay, ale Ewa sama mówi na koniec gry, że to byli oboje faceci.
No tak, no bo ona ma lepsze dane, bo ona jest chińską. Tak.
Okej, okay, dobra, jeszcze nie spoileruj, dojdziemy do tego. Tak. No,
a już za późno.
To do.
What was heard cannot be unheard. No.
Dokładnie.
Okej, okay, i ona mu przynosi, przede wszystkim, no, przynosi mu fajnego gnata, takiego wypasionego kolta już. I przynosi mu jeszcze hasz papi, i przynosi mu...
Jakim, nie wiem skąd, czemu i dlaczego ona go wzięła, skąd ona go miała, po prostu to jest też wielka zagadka ludzkości. Oto tajemnica wiary. Skąd ona wiedziała, że Snake miał hasz papi, w czasie weszły w kurach dziwiczy. I skąd wiedziała, że... Okej, okay, akurat wezmę hasz papi. Ty to fajne, nie? Lubisz takie? Lubię.
Lubię. lubię. Albo tak czy tak, spędzają ze sobą noc w ten sposób, że ona czuwa nad nim, żeby on sobie przespał się, bo jest cholernie zmęczony i ledwo stoi na nogach, bo przez ostatnie 4 dni leżał w szpitalu.
Moja ręka! Koń! Stanął!
No i rano Snake się budzi i okazuje się...
Koń stanął!
Właśnie stanął!
Ej, bo stoimy w miejscu.
Zwracać uwagę.
Dobrze, pędź, bizonie, naprzód.
No, nie, po prostu jeszcze dojść do tego, że on się budzi rano i okazuje się, że otoczeni znowu.
Doszedł. No, otoczeni przez... Asa.
Tak, i
Unit, tym razem Unit.
Tak, musimy się bronić teraz przed Ocelot Unit.
To jest jeden z fajniejszych elementów gameplaya w całej grze. Walka z oddziałem Ocelot, który jest świetnie wyposażony, doskonale... Nie jest grany. Ale jest to przyjemna sekcja, bo po prostu polujemy, jesteśmy jak Pantera. Zupełnie jak w takiej innej składance.
Tak, no
I polujemy, i po wypolowaniu wszystkich...
Mamy kaptenkę.
Mamy najgłupszą pokazówkę na Ziemi, bo w niej dowiadujemy się, że jeżeli tylko wierzysz, motory mogą latać.
No i to jest ogólnie tak, że w tej scence Ewa daje gazu, wywraca motor na pion i uderza z całej siły dolnym kołem o żuchwę Ocelota, co powinno go, nie wiem, nie mam pojęcia, co to by mogło mu zrobić.
Przetrącić kark.
Zerwać mu głowę w ogóle z karku zapewne, przy takiej sile. Przecież tam jest... On tak dostaje, że... Chociażby przytomność stracił.
A on robi... Ach! Ale urwał!
A Ewa sobie wjeżdża na dach i robi ogromny skok i ucieka stamtąd, no.
Oczywiście, gdyby nie jej skok, to brama by pozostała wiecznie zamknięta i Snake'owi by tylko pozostało patrzenie się, jak ona ładnie odjeżdża w dach. Mhm. No ale tak fortunnie wylądowała, że przebiła się przez bramę i rozpoczyna się w ogóle cała dalsza część Snake Eater. Wygląda w ten sposób, że my idziemy tym jednym wąskim korytarzem i w ogóle w tym momencie gry Snake po prostu ma dotrzeć w góry. I podczas drogi w góry napotyka obóz wroga, walczy w obozie wroga. I napotyka... Nie, najpierw spotyka Adama, tak?
Najpierw przechodzi przez bazę, gdzie jest Hind. I w ogóle to jest ten jeden z tych elementów, które widzieliśmy na trailerach, że to będzie niesamowite i w ogóle super ekstra skradanie. Jak się okazało później w grze, to nie jest niesamowite, bo nie widzisz strażników przez ciulowate ustawienie kamery. I tak naprawdę tak. Ja przechodząc tamtędy, tak naprawdę tylko miałem ten kisiel w majtkach tylko dlatego, że nie widziałem nikogo. Nie dlatego, że się bałem tych ludzi, że tam wiesz, on tam gdzieś idzie, ja się na niego czaję. Nie, bałem się po prostu o to, że nie zobaczę tego kolesia po lewej stronie i on zrobi alarm.
To najbezpieczniej jest w skradance dotrzeć do zamontowanego działka i z tego działka wszystko zniszczyć. Mhm.
I przejść dalej, gdzie włącza się cutscenka, w której mamy no pierwszego bossa w grze.
Dum, 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 dum.
Będziemy walczyć z Ocelotem nad przepaścią.
Bo głowa na szczęście mu się nie urwała po ataku Ewy.
Jest całkiem już teraz no, gipki, ma dwa rewolwery i będziemy teraz się z nim pojedynkować.
My name is Revolvers.
No i ja powiem, że to jest jedna z moich ulubionych walk w całym Snake Eaterze.
Już się kłóciliśmy o to. Czy ta walka miałaby więcej sensu, gdyby na przykład Snake nie miał, nie wiem, AK-47 w tym momencie? Bo pojedynek na pistolety trochę traci, kiedy używasz karabinu szturmowego.
Tak, granatów i w ogóle. Najfajniejszy jest ten pojedynek, kiedy już przejdziemy grę i jako broń dodatkową dostajemy Colta Single Action Army. I wtedy już możemy poczuć ten klimat, że to jest naprawdę pojedynek i możemy nawet się pobawić z Ocelotem w to kręcenie rewolwerów i takie pierdoły. Ale no samo to, jak my tam jesteśmy z Ocelotem i okazuje się, że możemy po prostu stanąć gdzieś na drzewie i strzelać do niego z kałacha, to...
Trochę odbiera, nie?
No. Ale sam klimacik samej scenki z muzyką, ze wszystkim jest bardzo fajowski, to mi się podoba.
No ale później oczywiście klimacik jest zepsuty na pokazówce, bo w pokazówce atakują nas pszczoły.
Szerszenie, to są szerszenie.
No dobra, obfite szerszenie. I Snake walczy z nimi nożem. On robi takie...
Okej, dobra, jeszcze.
Przeciwnie.
Mniej więcej rozumiem Snake'a ciachającego szerszenie nożem.
Ale
Ocelot zabijający szerszenie kręcąc rewolwerami.
Nie, bo rozumiesz, bo on stworzy taki wir, taką anomalię i one ciągną w ten wir i giną.
Zauważ, że tam też inni spisy, bo tam ogólnie wokół nas są jeszcze ci żołnierze, tak? I ci wszyscy żołnierze...
Kominiarka.
Tak, oni są cali pokąszeni na twarzach, spuchnięci. Bo wiesz, oni uciekają, nie? A Snake nie. Snake z Ocelotem stoją w miejscu, tam jeden macha rewolwerem, drugi nożem.
I co się kroi?
Zupełnie.
A na koniec robi tylko takie krótkie.
Ale co najlepsze, wiesz, wszyscy uciekają gdzieś w lewo, w prawo, ale Snake myśli sobie, nie, ja muszę uciec gdzieś indziej. Najlepiej to rzucę się w tą przepaść, licząc na to, że na dole będzie coś miękkiego. Ja rozumiem jeszcze, jakby to było Assassin's Creed, no to tam na dole na pewno byłby stuk siana, nie?
Snap!
No i Snake rzuca się w tą przepaść, co by go szerszenie nie zjadły.
Bo mu się zabrudził nóż i on, wiesz, nie mógłby żyć w sobie. W ogóle cała sekcja w jaskiniach, kiedy się przekradamy, w ogóle do momentu, jak już później mamy pochodnie, to już mniej więcej wiemy, co się dzieje. Ale ja tak klołem w sekcji w jaskini.
Tam nic.
Oświetlałem sobie drogę cygarem, ale oczywiście Snake ma płuca zrobione z papierowych torebek z Tesco i tego, i traci życie po 3 minutach palenia, więc to jest tak tragikomiczne, że facet... O, mam cygaro.
O Boże.
Oświetlanie sobie drogi cygarem, nie najlepszy pomysł.
No, ale tam ogólnie jest też tak, że to już o tym Kojima też mówi w wywiadach, że jeżeli jest ciemno gdzieś, chodzimy do jaskini, to po jakimś czasie nasze oczy się przyzwyczajają.
Tak, czyli no sobie zostaw grę samą sobie i wróć po
tak,
i
będziemy widzieć nieco więcej, ale to i tak nie pomaga, bo dla mnie ta sekcja to jest taki troszkę labirynt. I ona jest zupełnie niepotrzebna, mym zdaniem.
Labirynt?
Nie wiem, po co ona tam jest w tej grze, ale przechodzimy
przez... No, pacing. Pacing, bo dzięki temu możemy płynnie przejść do następnego bossa. Jakbyśmy mieli dwóch bossów pod rząd, to by ktoś powiedział, hej, te bossy są pod rząd.
Okej, okay, ale Snake idzie przez tą jaskinię, w końcu ta jaskinia się robi nieco jaśniejsza i na samym jej końcu już praktycznie spotykamy pana... Hej!
Mam wielki zbiornik z pszczołami.
Ale nie, to jest właśnie ciekawe przedstawienie postaci, no bo w pierwszych MGS-ach zawsze było tak, że ta postać się pojawiała, miała coś do powiedzenia i zawsze też po walce miała coś do powiedzenia. I przez to może ja tak strasznie lubię pierwszego MGS-a, bo ten Foxhound to byli ludzie, którzy no mogłeś zrozumieć ich metody działania i to, jacy oni są i dlaczego tacy są. Tymczasem w MGS-3 mamy Paina i Pain mówi, jestem Pain, żygam pszczołami. I...
Mam szerszenie w dupie.
Fight with me. I, no i co ci pozostaje innego? No to fightujesz się z nim tam przez te parę minut i później co? Myślisz sobie, okej, okay, no to teraz Pain powie, chociażby, nie wiem, byłem mały, zjadłem ul i już tak mi zostało. Albo cokolwiek. Nie, on mówi Pain i wybucha.
I nas przygotowuje na wspaniałe właśnie rozmowy z bossami.
Ale widzisz, samo to, że oni mają, to jest niby tak rozwiązane, że Cobra Unit, żeby nikt ich nie złapał i żeby, wiesz, nie wydusił...
Nie wyjęli tego ula mu z brzucha.
Tak, to oni umierając wybuchają. I teraz pomyślmy sobie, jak to jest bardzo praktyczne na polu walki.
W okopie, nie? Jeżeli by zginął...
Praktyczność rozwiązania samowybuchu po śmierci.
Chociaż, nie, Bizon, pomyśl, ile przyjaciół miałbyś nosząc pszczoły w duchy. Także ja myślę, że on nie narzekał na towarzystwo.
Szerszenie. Okej, okay, więc walczymy z tym Painem i tu trzeba powiedzieć, że walki z bossami są zacnie zrobione w Snake Eaterze, lubię je.
No tak, są bardzo szybkie. Fajny jest klimat w ogóle, bo muzyczka jest super, potęguje cię właśnie to wrażenie, że on tam, wiesz, krzyczy co chwilę tam Tommy Gun!
Ale i tak dalej. Na to, że to są... Jesteśmy przygotowani na to, że Cobra Unit to jest ta największa jednostka, w ogóle, wiesz, wygrali drugą wojnę światową, lolo, i nagle wchodzi taki Snake'u, rzuca parę granatów, strzela mu parę razy w głowę, Pain, i wybucha.
Znaczy, wiesz, to nadal jest ten kontrast MGS-owy, co oni są w stanie zrobić na pokazówkach, a co są w stanie zrobić w czasie walk z bossami. Jakbyś miał walczyć z Vampem, no to już rozmawialiśmy.
Tak, no nie dałoby rady. Okej, okay, no ginie ten Pain, zostawmy go, on jest niedorzeczny.
No popatrz.
Wychodzimy z tych jaskiń, idziemy w takim zachodzącym słońcu przez jakiś czas, jest ultra fajny klimat.
I UFO przelatuje nad nami.
No właśnie, mamy pierwszych strażników na tych latających platformach. To jest niby wynalazek, który już Hitler planował, ale...
Ale on też chciał zwyciężyć, wiesz, i World Control of Course, ale nie wyszło.
Tak jak Blady kiedyś powiedział, ale przegrał wojnę.
No, ale przegrał.
Okej, okay, no i dochodzimy w końcu do takiego momentu, że spotykamy tam The Boss. Znaczy spotykamy. Widzimy ją z daleka. Widzimy z daleka tam rozmowę The Boss.
Pod koniec życia Hitler nie miał trzymania stolca i chodził w obystranym mundurze. A propos.
Okej.
Okay. Ale nie chcę, żebyśmy robili teraz wizualizację plaży, na której jest Hitler.
Tak z daleka przez lornetkę ogląda rozmowę. I co ciekawe...
ogląda... Ale wy sobie ładnie rozmawiacie.
No. Ale właśnie zawsze...
Z takim zaangażowaniem machacie szczęką,
Ale ja się zawsze zastanawiam właśnie, czy on ich słyszał.
Może czyta z ruchu UF.
Tak czy tak, tutaj jest ciekawy element, bo taka scenka kończy się tym, że wszyscy praktycznie znikają, my zostajemy sami, ale mamy te może 5 sekund na to, żeby wyciągnąć szybko Dragunowa, czy też inną broń, i zabić The Enda, który jest tam przez chwilę.
I o dziwo, jeżeli go ubijemy, moim skromnym zdaniem otrzymujemy później ciekawszą walkę. Bo szybko, już spoiler alert, tak? Gdybyśmy zostawili The End przy życiu, to walczymy z tym jednym The Endem, którego gimmick polega na tym, że ma dużo, dużo życia i ma regenerującą się staminę.
I regenerujące życie też.
Życie ma?
Tak, on po jakimś czasie, jak go nie znajdziesz...
Aha, czeka... od słońca się nabzykuje, nie? Robi...
Okej, okay, no.
No, okay. Także, a jeżeli go ubijemy, to zamiast tego będziemy walczyć z oddziałem snajperów, Ocelota, których jest wielu, którzy są ukryci w krzakach. I nie wiem, ja bardzo, no wolę, bo moim zdaniem pojedynek z The Endem, który był tak wychwalany przez wielu graczy, moim zdaniem nie jest tak
fajny. Dojdziemy do tego.
A jednak większy realizm jest, że po prostu grupa snajperów poluje na Snake'u.
A Bizon, trafiłeś go za pierwszym razem, jak próbowałeś z niego ostrzelić?
Tam, w tym miejscu?
Tak.
Nie, po prostu ja znałem ten gimmick, bo czytałem na nim już na forum Zanzibaru i nie chciałem sobie psuć tej podobno wspaniałej walki z The Endem, więc dopiero w drugim przejściu to zrobiłem.
Widziałeś, jak on, jeśli w niego nie trafisz, jak zaczyna spierdzielać
tak, na mózgu. Właśnie on taki przyspany siedzi na tym mózgu, a jeżeli zastrzelisz tego żołnierza, który prowadzi jego wózek, to dziadek takiego szwungu dostanie.
To jest taki efekt Power Rangers. Taki efekt Power Rangers, tak Power Rangers często było też. Było nagle takie przyspieszenie, no ale... Okej, okay, to jest polska gra.
To jest medyczny termin, tak? Efekt Power Rangers.
Powie. Okej.
Okay. Słuchajcie, kiedy z wami rozmawiałem, pobiłem rekord Vice Tower swój. 780 poziom. Jestem zajebisty.
Ja zjadłem wszystkie klubki.
Ale 780... Jestem genialny. 780 podcast. Ja zawsze zapisuję, czego słuchałem kiedy.
Snake dąży dalej, bo on ma podobno znaleźć Sokolowa w takim budynku Granin Design Bureau bodajże, tak? Tam, mhm. No i dąży tam i w końcu dochodzi tam na to miejsce. Jak się okazuje, no Sokolowa już tam nie ma, ale tutaj kolejna niedorzeczna sytuacja. Dostajemy od Ewy fartuch naukowca. No i kiedy już dojdziemy tam do środka, wejdziemy do tego budynku, gdzie tam niby Sokolow ma być, możemy sobie ubrać to. I jakże niedorzeczne jest to, że Snake ubiera ten cały swój... przebiera się w ten strój, zakłada okulary i zamiast sobie idiota rozpuścić włosy, tak jak to miał zrobione w operacji Virtuous Mission, dalej biega z tą bandaną.
Ale wiesz, ja myślę, że to jest akurat taki designerski wybór, nie?
To jest designerski debilizm. Tak samo to, że niezmieniona jest w ogóle animacja Snake'a.
Tak, on biega z...
On dalej biega z tym takim zaangażowaniem, jeżeli my chcemy iść, bo mi się wydaje, że jeżeli jestem naukowcem i mam się przedzierać, no to tak jak w serii Hitman, pochodzę sobie tam spokojnie między tymi naukowcami i będę udawał, że nic się nie dzieje. Ale jak ja mam spokojnie chodzić, kiedy Snake zamiast iść wyprostowany, idzie w tej takiej pozycji skradankowej.
Skradanie, tak.
Kompletny debilizm, nie wiem dlaczego, no to jest niby, nie wiem, może oszczędność dysku, coś takiego.
Nie, to jest geniusz Kojimy.
To jest geniusz Kojimy.
Did you like it?
Znaczy, wiesz, jeżeli o mnie chodzi, to ja przeszedłem pierwszy raz grając ten level i zapomniałem o tym fartuchu i po prostu wszystkich rozstrzelałem. Ale... później to psuje, bo chciałbyś po prostu, wiesz, tłopić w tłum.
Tak, zrobić hitmana z tej gry na chwilę.
Tak, nie masz możliwości, bo ciągle ci odbierają ten klimat, mówią, patrz, po prostu zmieniliśmy ci teksturę i sobie biegasz i oni nie reagują. Mhm. Równie dobrze, jakbyś godę modę, invisible modę, predator.
Znaczy, właśnie. Reagują, jak w nich wbiegniesz. No i przede wszystkim naukowcy są, widocznie naukowcy się znają tam. Żołnierze nie znają naukowców, ale naukowiec naukowca pozna. Jeżeli my staniemy przed naukowcem, przed jego twarzą, no to on popatrzy na nas, jeżeli my się nie odwrócimy do niego szybko plecami...
Albo poprawimy okulary. To się
no, jeżeli nie zrobimy czegoś szybko, no to on nas od razu zaalarmuje, robi się wielki alarm. I tutaj wielki kretynizm tego stroju. Snake nie może używać stroju naukowca w CQC.
Tak, bo nagle, wiesz, fartuch mu przeszkadza.
Ale patrz, jestem w pomieszczeniu z jednym naukowcem. Wyczaił mnie, że to nie jestem ja. No to wiadomo, jestem mistrzem CQC, łapię go, powalam na ziemię, nieprzytomny, tak? Nie, muszę wejść, wcisnąć start, zmienić strój na inny i dopiero wtedy po zmianie stroju mogę go złapać i rzucić o ziemię i jest wszystko super ekstra, tak?
Prawda, Odin?
Okej,
okay, Odin. No, ach.
Smacznego, Odin.
Dziękuję.
Okej, okay,
jest. Także, jak właśnie ten cały patent z tym przekradaniem się po bazie jest dziwny, bo na przykład dostajemy wreszcie jakieś szpiegowskie gadżety, tam mamy tą chusteczkę, tak?
Chusteczkę i mamy
cygaro
usypiające, tak.
I teraz ja jak to znalazłem, to pomyślałem, kurde, jakie to będzie szałowe, ja będę cię skradał jako ten naukowiec i będę robił pyłem usypiającym i w ogóle będzie szał, bluz i chloroform i nie. Nic z tego.
W ogóle też kolejny debilizm jest taki, że jeżeli mamy tą chusteczkę z chloroformem, to ja myślałem, że będzie tak, że będę ich łapał na CQC i przykładał im to do nosa. Nie? A tymczasem okazuje się, że musisz stanąć przed strażnikiem, wcisnąć kwadrat i Snake mu macha przed oczami. I on, o! Tak samo ja wykorzystywałem to cygaro. Biegałem od strażnika do strażnika. Jak już byłem przy nim, robiłem tym dymkiem i on padał. Równie dobrze można po prostu biec i co chwila puszczać dymek i i wszyscy wokół ciebie padają.
Ale to w towarzystwie wtedy nie jesteś lubiany, to co chwilę chodzić i puszczasz tym.
Okej, okay, bo dochodzimy tam, gdzie ma być Sokolow. Nie ma tam Sokolowa, jak się okazuje, tylko jest kolejna...
Jest bardzo fajna
postać. Czyli Granin, który jest...
A jest fajny choćby dlatego, że nie ma tysiąca powiązań i jakby wiesz, nie zna miliona osób na całym świecie, z których każda w jakiś sposób się łączy z wielkim spiskiem.
I to jest taka postać, która no, nie robi nic specjalnego, ale zyskuje bardzo dużą sympatię naszą.
Dlatego, że trzyma piersiówkę w ręce.
Tak, on jest ogólnie pijany i gada nieco od rzeczy, ale z drugiej strony jest właśnie fajny przez to, że nie jest z nikim powiązany. Jest po prostu ciekawą postacią, która później troszkę się jeszcze rozwija. No i ekstra, no. Mamy te...
Znaczy, on jest przyjacielem ojca Hala Emerika, czyli naszego Otakona.
Okej, okay, ale nie ma...
I widzisz ich zdjęcie, ale to jest fajne, to jest subtelne, to nie jest takie in your face!
Tak, to nie... To okazuje się później, że Granin jest ojcem kogoś tam, a wujkiem kogoś i tak naprawdę...
Nie, okaże się, że ten Otakon ma brata bliźniaka, który jest Rosjaninem.
Tak, nie ma takich rzeczy, po prostu jest Granin, który nam mówi, Sokolowa już tu nie ma, on jest teraz już w bazie Grozny Grad i słuchaj, jesteś fajny facet, nic do ciebie nie mam, weź, masz tutaj...
Niech żyje kapitalizm.
Tak, masz tutaj klucz, idź ratuj tego Sokolowa i na drogę jeszcze dam ci butelkę.
A w ogóle to kręciłem z Tatianą i było fajnie, dała mi buty.
Zaczyna się właśnie ten taki dziwny, no, jakby oddzielna ta fabuła gry, gdzie dowiadujemy się, że jest ta Tatiana i ona nie jest tylko kochanką no, Sokolowa, tylko tak naprawdę ona się puszcza ze wszystkimi w kółko i jeszcze kupuje im prezenty, tak jak Graninowi kupiła buty. Ha! Ale te buty to nie są takie normalne buty. Bo jak się później okaże w tym
buty... Są buty dalekiego skoku plus 10 do szybkości. Jak
się później okazuje, w tych butach jest schowany nadajnik, ale to będzie później dopiero.
No bo to wiesz, jak ona by miała ochotę na bzyku, to go od razu mogła znaleźć.
No dobra.
Ty go wzywała i ono...
O, Gordon wzywa, okej. Dostajemy te klucze, dzięki którym możemy otworzyć drzwi, których przedtem nie mogliśmy otworzyć. No i wychodzimy tam...
Bardzo jak w Zeldzie.
Tak, wychodzimy z tego...
To drzwi, mam kurwa rakietnicę, helikopter tu lata, ale nie, gdzie jest klucz?
Ale fajny jest też ten gimmick, że w czasie tego, jak my rozmawiamy z Graninem, jak chodzimy po tym budynku, robi się już ranek. Granin nam mówi, że o, zrobiła się już szósta, już jest ranek, to uciekaj, nie? No i wychodzimy, już jest nagle jasno znowu. Przebiegamy nieco dalej, wchodzimy w las i pojawia się kolejny niedorzeczny pan. Tym razem...
Dum, 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 dum.
Yeah!
It is time for you to feel the fear. The fear.
O, ładnie, ładnie wylady, naprawdę. The fear.
That bell discovered. Coś tam poisonous snake.
Tak.
Spider. Spider venom. Very dangerous. You go first.
Tak, no i... tutaj była jedna z tych walk, która napsuła mi najwięcej krwi, bo Snake Eater nie jest przeznaczony do tego, żeby strzelać po drzewach, a to z jaką szybkością później już The Fear skacze po drzewach i to jak bardzo denerwujące jest to, że każda jego strzała ci się wbija w ciało, Znaczy, okej, to jest fajne, nie? Bo tu jest jednak wykorzystanie tego, że no, jest ten survival, dostajemy strzałą, ona się nam bija i musimy ją wyciągać.
W głowę. No,
czasem dostajemy w głowę i możemy ją wyciągnąć.
Bez litości.
Czasem dostajemy w jajka i też możemy ją wyciągnąć, nic się nie dzieje.
Ej, tak, Snake'u nie używa to.
Ale no, wyciągamy te strzały, biegamy za nim po pół godziny, możemy go spróbować zmęczyć i to jest fajne, że jednak tutaj jest to, że Spaina mogliśmy strzelać z haszpapi i za to tam otrzymywaliśmy na sam koniec jego ten kamuflaż. Ale z Fearem możemy już zrobić to, że możemy nałapać tych zwierząt, które są trujące, czy tam grzybów też. Jeżeli zbijemy mu nieco staminy, to on zaczyna szukać sobie czegoś do jedzenia. Możemy mu rzucić na przykład tą zatrutą żabę i przez to no, on się podtruje jeszcze bardziej, nie? No to jest tak.
Albo zgniłe żarcie i on po nich wymiotuje z tego, co tak. Pamiętam. Jeszcze to nie jest takie wymiotowanie delikatne, tylko złe. Jakby to słyszysz, obojętnie, nawet go nie ma.
No bo to jest Fear i on ma być ogólnie straszny niby.
Nie, bo to właśnie wiesz, takie echem idzie The Fear! The
Nie, ale to jest właśnie, tutaj się pokazuje to, że w Sekiterze te walki z bossami jednak niektóre można rozwiązać na ciekawe sposoby, nie?
Tak, nawet widziałem, jak jakiś mądry człowiek wykorzystywał pułapki Defira przeciwko niemu.
Tak, i to nawet nie jakiś mądry człowiek, tylko wydaje mi się, że Johnny Sasaki od nas z Zanzibaru robi tak, to rozwiązuje tak tą walkę. Więc...
You are not forgotten.
Tak, Johnny naprawdę szacuneczek. Nie, udaje się naprawdę na różne sposoby tą walkę rozwiązać, mimo to jej nie lubię.
Tak, no bo w ogóle sam pomysł, że on ma strój niewidzialności, po prostu mi odbiera klimat. I ja tą walkę spędziłem z tym termowizjo, coś tam prototypowo z Jerem na głowie.
Tak, całą.
Przez to wygląda po prostu brzydko, bo mamy te odcienie, prawda, kolorków, które niby mają nam dawać wrażenie, że o Jezus, widzę go, jest tu.
Ale! Hej! Popatrz, jakbyś nie znalazł tego termowizjera.
To miałbyś przestrzeń.
No wyobrażasz sobie tą walkę?
Czy wam się nie chce strzelać po drzewach i biegać za nim, to można po prostu wziąć tą pigułkę gwałtu, spać na ziemię, on do nas podchodzi wtedy, nie jest zadowolony z tego i zaczyna odchodzić. No i można wtedy się obudzić, normalnie do niego podejść, wtedy to już jest krótka
nie, ja tak,
dlatego że można go...
Ja tak zazwyczaj właśnie robię. Biorę pigułkę, on schodzi z drzewa, sprawdza mnie, mówi o, nie żyje, odwraca się plecami, wtedy ja się budzę, rzucam flashbanga, ten flashbang wybucha i w czasie jak ten flashbang wybucha, Fear przez jakiś czas po prostu jest przytłumiony i wtedy jak strzelasz do niego nawet z M16, to mu spada stamina. I w ten sposób na każdym poziomie trudności można rozwalić Feara w ciągu pół minuty.
Wiesz co, do każdego przeciwnika w trójce, do jakiego możesz podejść, możesz go rozwalić bardzo szybko. Jeśli on ma animację, której dostaje, w jakikolwiek sposób, wiesz, jeśli strzelasz na przykład do niego i on lekko się odchyla, to możesz podejść, zastosować powalenie w CQC, on znowu wstaje, znowu w niego strasz, znowu ma animację, w której dostaje, znowu nim rzucasz i tak w nieskończoność.
Ale to jest też fajne, bo w MGS-ach zawsze byli ci migający ludzie, nie? Dzięki temu, że no, tutaj jest już ten większy realizm, mamy to, że oni już nie mrygają, więc możemy pakować w nich pociski i tyle, ile nam się podoba, nie? Więc to już mi się podoba strasznie. No. Nie ma tego mrygania, że tam uderzyliśmy Liquida raz, czy tam Greya Foxa, on zaczął mrygać i to już jest koniec. Musimy poczekać, aż on przestanie mrygać, nie? To mi się podobało. No i jak już mamy ten klucz, no to zaczynamy ruszać w te góry. No ale jeszcze zanim ruszymy w te góry, no to...
Bzyku, bzyku. Góra.
Okej.
Okay. W chatce spotykamy się z...
Jeszcze nie, bo jeszcze zanim dojdziemy w te góry, mamy walkę z The Endem.
No co ty...
Did you like it?